Powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Dębska, dzień dobry, witam w niedzielny poranek w towarzystwie pana Michała Malinowskiego, dietetyka i psychologa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Od razu państwu wyjaśnimy, że będziemy dzisiaj zajmować się przede wszystkim zdrowiem mężczyzn, a to dlatego, że pan miał okazję być na takim specjalnym spotkaniu, na które zaproszeni byli mężczyźni. To było spotkanie otwarte, zorganizowane przez miasto Gdańsk. Jest pan zbudowany.
Bardzo, bardzo, z dwóch powodów. Pierwszy to taki, że impreza ta spotkała się z olbrzymim odzewem ze strony mężczyzn i była niesamowita frekwencja. Było to Dzień Zdrowia Mężczyzny, czy też przegląd męski. I zgromadziła naprawdę tłumy mężczyzn. Można było mieć i konsultację dietetyczną i były bardzo dobre wykłady na temat zdrowia. Ja też mówiłem właśnie o zdrowiu mężczyzn. Można było sobie zbadać PSA, czyli zobaczyć, jak ta nasza prostata funkcjonuje. Można było porobić testy, czy też na HIV, czy na zapalenie wątroby. Oraz takie podstawowe badania. Były też konsultacje trychologiczne. No właściwie wszystko, co można tam sobie pomyśleć, że warto by było, to się udało zrealizować w tym miejscu i naprawdę uważam, że taka impreza powinna być cykliczna i mam nadzieję, że tak będzie, że w przyszłym roku będzie jeszcze większa frekwencja.
Pan miał też odczyt, tak? Czy właściwie taki wykład interaktywny?
Ja miałem taki wykład na temat długowieczności i też tego, jak ta nasza jakość życia mężczyzn może wyglądać i jakie są takie na przykład sygnały, które często ignorujemy, które jednak świadczą o tym, że powinniśmy się sobą zająć.
Ale statystyki mówią, że kobiety żyją dłużej niż mężczyźni. Czy to wynika z jakichś naszych uwarunkowań genetycznych, czy po prostu styl życia?
Styl życia. Myślę, że styl życia i też popularność tej imprezy pokazuje, że może coś się zmienia. Mężczyźni nie lubią chodzić do lekarza, mężczyźni się nie konsultują, prawda? Był nawet taki wykład a propos zdrowia psychicznego, że mężczyźni nie płaczą, mężczyźni z okien skaczą. Więc to a propos naszego zdrowia psychicznego, że my podobnie po prostu nie konsultujemy się, nie chodzimy do psychologów, nie badamy o to swoje zdrowie i doprowadzamy już do takiej sytuacji, kiedy potrafimy się skutecznie na nie targnąć, a kobiety właśnie tego nie mają, statystycznie oczywiście. Takie imprezy są potrzebne i może dzięki temu za jakiś czas, za jakieś dekady uda się przynajmniej zrównać tą długość życia kobiet i mężczyzn, a wbrew pozorom mamy na to olbrzymi wpływ.
No rośnie świadomość, to jest chyba pierwszy czynnik taki, który rzeczywiście optymistycznie pozwala nam spojrzeć w przyszłość. Pytanie podstawowe, czy my kobiety jemy inaczej niż wy mężczyźni?
No właśnie, powiedziałbym, że jemy z tych samych półek, prawda, bo jakby takie docelowe środowisko pokarmowe, może to tak nieładnie zabrzmi, ale to środowisko, w którym żyjemy, które nie jest absolutnie dla nas korzystne, powiedziałbym, że nawet jest toksyczne, jednak jest takie samo dla całego społeczeństwa, więc myślę, że bardziej chodzi o te wybory żywieniowe. To środowisko absolutnie nam nie sprzyja i warto też czasami zastanowić się nad tym, że właściwie jak wchodzimy do sklepu, i tak się rozglądamy do sklepu spożywczego, to właściwie cały ten obszar półek, to wszystko, co można tam kupić, to właściwie można powiedzieć, że jest jakiś taki model biznesowy, który my musimy kupować, prawda? Czyli to, co jest w tych sklepach, to nie jest to, co jest dla nas dobre i to nie jest to, co nam służy, tylko to jest to coś, co wyprodukował producent.
I więcej na przykład zapłacił, żeby umieścić dany produkt w bardzo widocznym miejscu.
Ale też wyprodukował to w taki sposób, żeby można było tego sprzedać dużo, wyprodukować to tanio, żeby to się nie zepsuło, tylko na tej półce leżało. No i żeby jeszcze było apetyczne i jeszcze, żeby było tłuste i słone, w związku z tym, żeby było smacznie. Więc można powiedzieć, że ten model biznesowy, ten przemysłowy model żywienia jest dla nas bardzo niezdrowy i te nasze geny, które mają przynajmniej 20 tysięcy lat, a nawet dłużej, ale z punktu widzenia Homo sapiens to mniej więcej o takim mówimy czasie, kiedy na tym świecie funkcjonujemy. I te nasze geny, które zawsze polowały i szukały pożywienia, nagle w ciągu ostatnich 50 lat natrafiły na takie obfite środowisko takiego niedobrego jedzenia. Więc skoro żyjemy dokładnie w tych samych czasach, mamy takie same warunki, jeżeli chodzi o mężczyzn i kobiety, więc wydaje się, że po prostu większa świadomość, lepsze wybory oraz umiar powodują, że kobiety żyją dłużej i odżywiają się pewnie z tego powodu też lepiej.
Ale umiar w jedzeniu? My jemy jednak mniej? Nie połykamy tak jedzenia jak mężczyźni?
No na pewno. To znaczy nawet jeżeli popatrzymy na statystyki nieprawidłowej masy ciała, jeżeli popatrzymy na statystyki otyłości, no to faceci oczywiście dominują. Prawda jest też taka, że kobiety przynajmniej do okresu menopauzalnego mają tak zwaną ochronę estrogenową, czyli te hormony są po stronie kobiet, w związku z tym ta tkanka tłuszczowa, nawet jeżeli gdzieś tam się odkłada, to odkłada się w innych miejscach niż u mężczyzn. Nas te estrogeny nie chronią, w związku z tym rosną nam te opasłe brzuchy. Rośnie nam ten poziom tkanki trzewnej i po raz kolejny może o tym wspomnimy. Dochodzi do zbyt dużego nagromadzenia się tkanki tłuszczowej poza ten bezpieczny bufor, który już napełnimy, czyli ten, jak to mówiliśmy o tym, zbiornik retencyjny.
Tak? Bardzo mi się podoba to określenie. Ale panie Michale, pytanie takie, czy my wybieramy inne produkty? Na przykład, nie wiem, czy pan ma taką wiedzę, czy są też jakieś badania, że na przykład mężczyźni chętniej sięgają po jakieś niezdrowe przekąski, po piwo, po mięso, po jakieś przetworzone rzeczy i z czego ewentualnie to mogłoby wynikać?
Zobaczmy też, że to może trochę jest paradoksalne, ale raczej jeżeli rozmawia się z kobietami i z mężczyznami, to mężczyźni stoją po stronie tego mięsa, kiełbasy i tych zwanych konkretów. Natomiast kobiety wydają się bardziej takie łasuchujące. Coś słodkiego do kawki czy do herbaty, jakieś spotkanie towarzyskie z koleżankami i zawsze coś tam wjedzie słodkiego. Ale z drugiej strony przecież my ciągle mówimy o tym, że za tą otyłość, znaczy ja o tym nie mówię, ale słyszy się o tym, że za to wszystko odpowiada cukier, insulina i słodycze. Ale jakby dowody mówią zupełnie coś innego.
Tydzień temu o tym rozmawialiśmy.
No właśnie, skoro faceci jedzą konkrety, a jedzą mniej słodyczy i też deklaratywnie tak jest, że faceci raczej mówią, no wie pan, jak ja rozmawiam, ja to z tymi słodyczami to tak nie bardzo. Raz na jakiś czas sobie pozwolę na kawałek ciasta, czy tam mam ochotę zjeść czekoladę, to już wtedy ją zjem, ale tak generalnie to nie sięgam. A jednak ta nieprawidłowa masa ciała towarzyszy facetom, więc pewnie nie jest to kwestia właśnie słodyczy. I powiedziałbym, że nawet nie jest to kwestia słodyczy ani u kobiet, ani u mężczyzn, tylko jest to po prostu kwestia nadmiaru. I nas tuczy wszystko w nadmiarze. Nie jest to cukier, nie jest to tłuszcz, ani nie jest to cokolwiek innego. Możemy jeść za słodko, możemy jeść za tłusto, możemy jeść zbyt mięśnie i po prostu ten nadmiar zawsze będzie się kumulował, jeżeli po prostu go nie spalamy.
Powiedział pan o tym, że mężczyźni są już dość świadomi, że chcą się zabrać za swoje zdrowie. Jakie są pierwsze sygnały, że z organizmem mężczyzn dzieje się coś nie do końca dobrego?
Zależy w jakim wieku, ale no pierwszy sygnał i taki najbardziej widoczny to jest zazwyczaj obwód pasa, prawda? Jeżeli tam 100 centymetrów na tym pasku już się mieści, no to znaczy, że absolutnie ta tkanka tłuszczowa się odkłada. Natomiast są takie ciche sygnały, które my często ignorujemy, ale mało tego, współczesny świat jeszcze daje nam podstawy do tego, żeby je ignorować. Wiem, że jest wczesna pora, ale na przykład te wszystkie reklamy, które mówią o tym, kiedy mamy po prostu problemy z potencją, tak zwaną męskością, no bardzo często uznajemy za pewną normę, na przykład przypisaną do jakiegoś wieku i skoro te reklamy mówią, że jest to coś zupełnie normalnego, jeszcze wcale nie ma tam jakiegoś starszego pana, tylko młodzieńca, który świetnie się bawi po zażyciu tej pigułki, no to nam się być może wydaje, że wszystko jest okej. Natomiast chodzi o to, że jednym z pierwszych sygnałów, jeżeli chodzi o chorobę niedokrwienną serca, jeżeli chodzi o miażdżycę, są właśnie problemy z potencją. Okazuje się, i to wiemy przecież od zawsze, że naczynia krwionośne, przez które ta krew płynie, również odpowiadają za to, jak jesteśmy sprawni z punktu widzenia naszej męskości. Więc jeżeli z powodu na przykład zaburzonego przepływu krwi, ta nasza męskość nie jest taka jak trzeba, to badania mówią o tym, że w ciągu mniej więcej 3 do 5 lat istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że dojdzie do jakiegoś incydentu wieńcowego, czyli do zawału. Czyli nasz organizm w taki prosty sposób sygnalizuje tak, że coś jest nie tak. I to bardzo często właśnie jest ignorowane, uznajemy to za pewną normę, nie mówiąc już o tym, że ta nasza męskość poniekąd jest związana, albo przede wszystkim jest związana z poziomem naszych męskich hormonów, czyli z testosteronem. A ten testosteron wydziela się w związku z naszą w pewnym sensie sprawnością, formą, otłuszczeniem organizmu. Jeżeli te wszystkie parametry i jakością snu, jeżeli te wszystkie parametry padają, to i wydzielanie hormonów oczywiście jest drastycznie zaburzone. Więc jeżeli w jakikolwiek sposób odczuwamy albo spadek libido, albo na przykład doznajemy jakichś problemów z męskością, to oznacza, że z punktu widzenia faceta jesteśmy naprawdę w słabej kondycji i nie jest to powód do tego, żeby lecieć do apteki, tylko jest to powód do tego, żeby
wziąć się za siebie oczywiście, po prostu, mówiąc kolokwialnie. Tak? A wziąć się za siebie, łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, ale wielokrotnie pan przekonuje, że to nie jest zdobycie Monte Everestu, tak? Chociaż jest trudne.
Nie uważam, żeby było trudne. Jeżeli zrobimy to w małych krokach, to znaczy, jeżeli skupimy się na poszczególnych etapach i nie spróbujemy wszystkiego robić naraz, to można już, teraz jest listopad, ale można już poruszyć temat styczniowych naszych noworocznych, wielkich planów zmiany, które sobie serwujemy i wszyscy od nowego roku zabieramy się na siłownię, rzucamy palenie, zaczynamy lepiej spać i jeszcze lepiej się odżywiać. Okazuje się, że siły na to absolutnie nam bardzo szybko zabraknie. Więc jeżeli będziemy mieli jakąś strategię zmiany, która będzie rozłożona w czasie, jeżeli nie spróbujemy zmienić wszystkiego naraz, tylko po kolei, krok po kroku, najpierw zajmiemy się pierwszym problemem, jeżeli okaże się, że on już jakoś tam nam lepiej wychodzi, to przechodzimy do kolejnego i kolejnego i w ten sposób nawet nie jakimś długim okresie jesteśmy w stanie absolutnie odbudować i tą naszą sprawność i też również naszą gospodarkę hormonalną, prawda? Był taki odcinek, kiedy rozmawialiśmy o andropauzie i wtedy mówiliśmy o tym, że ta andropauza, czyli spadek wydzielania męskich hormonów absolutnie nie jest przypisany do wieku, tak jak menopauza u kobiet, tylko jest zawsze efektem naszej jakości, czy też higieny życia.
Bardzo dobrze przyswoiłam tę lekcję i tę niesprawiedliwość właśnie dziejową, że kobiety muszą przejść menopauzę, mężczyźni niekoniecznie. To wszystko zależy od panów, czy przejdą andropauzę, czy nie. A co jeszcze, panie Michale, może być takim delikatnym sygnałem, że ten nasz fantastycznie stworzony organizm zaczyna gorzej działać?
No, po pierwsze myślę, że spadek wydolności. To znaczy, jeżeli mamy gdzieś wejść na trzecie piętro, na przykład na piechotę i my na którymś piętrze musimy odsapnąć albo poczekać, albo nabrać tlenu, to znaczy, że naprawdę zjeżdżamy w dół i to bardzo niebezpiecznie. Prawda jest też taka, że jeżeli chodzi o naszą wydolność tlenową, czyli to, jak sprawnie nasze serce potrafi natlenić, dotlenić nasz organizm, to ta wydolność spada z naszym wiekiem mniej więcej o 8% w ciągu każdej dekady. Czyli jeżeli w okolicach 40 my mamy problem, żeby wdrapać się na trzecie piętro, to znaczy, że w okolicach 70 w ogóle nie będzie szans, żebyśmy tam weszli. Więc my zawsze powinniśmy starać się być w jak najlepszej kondycji, ponieważ to starzenie następuje, więc w zależności od tego, w jakiej formie zaczniemy się starzeć i jak bardzo będziemy o to dbali, to mając te 70 lat skończymy albo jako niewydolni emeryci, których jedyną radością będzie siedzieć w fotelu w skarpetkach i rozwiązywać krzyżówki, albo będziemy śmigać na nartach. I to tak naprawdę zależy wyłącznie od nas i między innymi od tego pułapu tlenowego. Więc jeżeli nasza kondycja drastycznie jest słaba, to musimy po prostu o nią zadbać. I badania też mówią o tym, że w każdym wieku warto się tym zająć. To nie jest tak, że my do jakiegoś momentu możemy tylko poprawiać tą swoją wydolność tlenową. Mówi się o tym, że zmiana, czy też wprowadzenie jakiegoś konkretnego takiego treningu, w którym będziemy jakoś tam stymulowali tą naszą wydolność tlenową, w ciągu 12 tygodni jest w stanie zwiększyć ten pułap tlenowy o 20 parę procent. to wszystko w naszych rękach. I to wcale nie chodzi o to, żebyśmy biegali maratony. Chodzi o to, żebyśmy zaczęli chociaż odrobinę się ruszać.
Fakt, że cywilizacja nie ułatwia, bo wszędzie można podjechać, nie trzeba się wdrapywać na siódme piętro, bo jest winda, ale powtarzamy to za każdym razem, że to od nas zależy, co wybierzemy.
No właśnie. Jak miasto zorganizowało tą imprezę, ten Dzień Zdrowia Mężczyzn, to pomyślałem sobie, że to naprawdę jest super, ale z drugiej strony, a propos tego, o czym pani wspomniała, to zobaczmy, że w Gdańsku akurat aktualnie likwiduje się podziemne przejścia, prawda? I robimy sobie te przejścia takie naziemne. W związku z tym jest to powód do tego, żeby znowu czegoś nie robić, prawda? Jak czyta się komentarze na popularnym tutaj trójmiejskim portalu pod tymi artykułami na temat tych przejść podziemnych, to okazuje się, że wszyscy są w ogóle zachwyceni, że mogą iść górą i nie muszą chodzić po tych schodach i mogą skrócić sobie tą drogę i żyje się nam dużo łatwiej, więc to tak wygląda. Poza tym oczywiście hulajnogą elektryczną, no przejściem podziemnym ciężko, a górą już można sobie przejechać i nawet nie trzeba zsiadać.
Może raz do roku trzeba wyjechać do Karpacza i chodzić góra dół, to no tam właśnie, nie ma wyjścia.
Właśnie, ale to nasze środowisko no naprawdę dla nas staje się toksyczne. Również z jednej strony, o czym mówiliśmy na początku, czyli tych docelowych wyborów naszych żywieniowych i tego, że właściwie to jest też takie śmieszne, że jak wchodzi się do sklepu i widzi się półkę z napisem zdrowa żywność, która zajmuje 3% wielkości pozostałych półek, no to daje to do myślenia, co jest na tych 97%, skoro tu jest zdrowa żywność, to tam chyba raczej jest niezdrowa. Więc z jednej strony mamy to jedzenie, które jest dla nas nie najlepsze, a z drugiej strony żyjemy coraz po prostu bardziej leniwie, łącznie z tym, że nie musimy już schodzić na dół przejściem podziemnym, tylko możemy sobie swobodnie poruszać się górą.
Ale będziemy to powtarzać jak mantrę, mamy wybór. Bardzo dziękuję, panie Michale.
Dzięki.
Jeszcze jakieś słowo na zakończenie?
No właśnie, chciałem powiedzieć, że to nie geny i szczęście, tylko nasze własne wybory.
Michał Malinowski, dietetyk i psycholog, mówił do państwa. Bardzo dziękuję. Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Ja się z państwem rozstaję, ale słyszymy się po godzinie 11 w Strefie Komfortu. Iwona Dębska, zapraszam.
Powiedzmy sobie dobrze. Słuchaj i oglądaj radiogdańsk.pl.